Dzień dobry, witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Dzisiaj wracamy do rozmowy sprzed kilku tygodni, kiedy mówiliśmy o tym, że bardzo trudno znaleźć nowoczesne leki na przykład na gruźlicę. Wtedy rozmowę prowadziłem z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj jestem w Politechnice Łódzkiej, gdzie profesor Marek Główka zajmuje się wymyślaniem leków na chorobę, która jest lekooporna.
Wymyślenie, myślę, że to źle powiedziane jest. Obecnie to się najczęściej mówi, że to jest projektowanie leków z pomocą komputerową. Lek jest złożony z wielu różnych substancji, więc lek to jest ta pastylka, czy tabletka, czy kapsułka, czy tam coś innego. Więc my mówimy o substancji czynnej. Projektowanie leków obecnie troszeczkę inaczej przebiega w przypadku, kiedy dokładnie znamy mechanizm biologiczny chorób, chemiczny, albo na poziomie molekularnym my to nazywamy, czy atomowym. Czyli wiemy, że jak w przypadku chorób genetycznych jest jakaś modyfikacja nieprawidłowa jakiegoś na przykład enzymu, on się inaczej zwija i dlatego inaczej działa. No i u nas nie następuje to tak jak na przykład brak insuliny czy coś takiego, że brakuje czegoś organizmowi, wystarczy to dostarczyć. Więc jeżeli znamy dokładnie na czym ta choroba polega na tym poziomie, to możemy próbować oddziaływać na którąś z kolejnych etapów, które związane są z tą chorobą, żeby zlikwidować skutki tego. A powiedzmy zablokować jakieś nieprawidłowe przejście, przemianę czy coś takiego. Jeżeli wiemy, co chcemy zrobić na tym poziomie, to musimy wymodelować sobie narzędzie, żeby to zrobić. A więc tutaj jest to wymyślenie, cząsteczkę, która gdzieś tam się przyłączy i uniemożliwi nieprawidłowe jakieś przekształcenie w organizmie. I do tego oczywiście musimy wiedzieć, co się dzieje wewnątrz organizmu. To też nie jest takie proste, ale nie tylko wiedzieć, jak wyglądają poszczególne biologiczne elementy, czyli właściwie te cząsteczki, aglomeraty cząsteczek, zespoły, tkanki, wszystko, co tutaj możemy sobie włożyć, tylko trzeba jeszcze widzieć, że one są w ciągłej przemianie, ruchu i zmieniają się. I to, że my określimy ich budowę w jakimś tam momencie, to wcale nie znaczy, że to jest ten moment, który jest istotny dla aktywności biologicznej, jak to mówimy. Także jest dosyć duży problem z przeniesieniem wyników, które my otrzymujemy, a otrzymujemy je w pewnej fazie zmian cząsteczkowych, przeniesienie na biologiczny element, czyli tak zwaną aktywną konformację, czy budowę, inaczej mówiąc, przestrzenną, jak te atomy są ułożone w przestrzeni, bo to decyduje o właściwościach.
Więc jeżeli mamy taką cząsteczkę, którą wyobrażamy sobie, jak ją zbudować, bo ona musi, tak jak klucz, pasować do zamka w jakieś miejsce, na przykład właśnie w komórce, w łańcuchu DNA, to jak to zrobić, żeby, no bo komputer bardzo chętnie wyprodukuje nam taką cząsteczkę, jak zbudować ją potem w rzeczywistości?
A nie, to już jeśli chodzi o syntezę konkretnego uporządkowania atomów, które nazywamy strukturą molekularną, to raczej to jest kwestia już raczej techniczna. Czasami jest trudno przeprowadzić jakąś reakcję, akurat tak, że chcemy to wiązanie utworzyć, ale to chemicy, organicy, którzy zajmują się syntezą, najwyżej podejdą z drugiej strony, wezmą ten fragment, który mamy trudności z syntezą, użyją z innego związku, a zmienią pozostałe części. To raczej nie, raczej jest inny problem. Mianowicie takie proste wyobrażenie sobie klucza i zamka to jest nieprawdziwe w tym sensie, że prawie wszystkie cząsteczki są labilne, w sensie, że mogą przyjmować różne kształty i zmieniać, ponieważ wokół wiązań pojedynczych tak zwanych jest możliwość obrotu.
A więc czyli taki nie dość, że klucz przestrzenny to jeszcze gumowy, wyginający się.
Dokładnie tego wyrażenia chciałem użyć, że to jest taki właśnie bardzo giętki klucz. No i teraz jest ten problem, że wymyślimy coś, co pasuje do tego zamka, ale pomijając fakt, że zamek też nie jest sztywny, tylko też jest częściowo gumowy, jak gdyby, w zależności od warunków, albo przyjmuje kilka różnych postaci przestrzennego ułożenia. Więc to jest szalenie skomplikowane, że nawet jak wymyślimy taką substancję, to niekoniecznie ona będzie działała, bo może się okazać, że ona również jest toksyczna. To znaczy na inny fragment naszego organizmu działa w taki sposób, że te korzystne skutki gruźlicy, że ją zwalczymy, to wywołamy nie cholerę, ale coś dużo gorszego. Może się okazać, że na przykład ona jest nierozpuszczalna w wodzie. I co zrobimy? Przecież nie podamy jej do żołądka, bo w kwasie się rozkłada. Jest mnóstwo tego typu uwarunkowań, które powodują, że ona nie dotrze tam, gdzie trzeba. No a ponadto my dajemy najczęściej właśnie tabletkę, a ona ma trafić przecież nie do całego organizmu równo, tylko tam, gdzie byśmy chcieli. Nie wszystko da się zrobić iniekcją do palca u dużej nogi albo gdzie indziej, gdzie to ma działać. Także to jest bardzo dużo problemów związanych z tym, żeby tą substancję, ona musi mieć odpowiednie właściwości psychochemiczne i musi dotrzeć tam, gdzie trzeba i tam zadziałać, a nie gdzie indziej, bezużytecznie. A teraz im więcej będziemy jej dawać, żeby chociaż tam trochę dotarło, to ona zaczyna nabierać własności toksycznych dla innych organów. Więc dobre dopasowanie związku to nie tylko jest do tego zamka, ale musi jeszcze do tych drzwi trafić ta cząsteczka, prawda, po tym naszym ogromnym budynku, którym to odzwierciedleniem my jesteśmy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Główka z Wydziału
Chemicznego Politechniki Łódzkiej. U nas w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej nie ma ani zakładów, ani katedr, tylko są zespoły badawcze. I mój zespół to jest zespół rentgenografii strukturalnej i krystalochemii. I zajmujemy się przede wszystkim tak naprawdę polimorfizmem związków o znaczeniu biologicznym, a więc różną postacią ich.
Serdeczne dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.